umiejscawiamy nasz tekst z 5 rozdziału w sekcji tak zwanych świąt żydowskich. O tym już wiemy doskonale, nie będziemy się już o tym zatrzymywać. Mamy szabat, święto Paski, święto namiotów, święto poświęcenia świątyni. Jak na razie kończymy ten pierwszy etap celebracji szabatu, a już niebawem rozpoczniemy celebrację Paschy, tym razem w Galilei. Dochodzimy też do ostatnich fragmentów 5 rozdziału, który rozpoczął się, jak pamiętamy, uzdrowieniem paralityka, czy też człowieka raczej wewnętrznie sparaliżowanego, dotkniętego niemocą duchową, czy nawet jakąś niechęcią do życia, jakimś bezwładem. I to słowo Jezusa, pełne mocy, podniosło tego człowieka, przywróciło mu życie i siły. Oczywiście dokonuje się to w szabat i staje się ten czyn Jezusa powodem wielkiej kontrowersji, dyskusji z oponentami, z przeciwnikami, którzy tutaj są określani mianem Żydów, hoi judajoi, ale oczywiście mamy na względzie, że są to ci Żydzi, którzy Jezusa odrzucili. Widzimy tutaj z jednej strony ten historyczny spór pomiędzy Jezusem i jego oponentami podczas jego ziemskiego życia, a jednocześnie ten tekst tak samo przekazuje nam prawdę o sytuacji Kościoła, czyli o tym sporze bardzo bolesnym i trudnym pomiędzy Kościołem i synagogą. Kim jest Jezus? Czy Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem? Jakim jest Mesjaszem? Jest Synem Bożym? To było nie do przyjęcia dla wyznawców, dla członków synagogi, przynajmniej dla większości z nich. I ten spór nam się właśnie tutaj pojawia. Dlaczego Jezus posiada autorytet i władzę uzdrawiania w szabat? Przeszliśmy już sobie przez te wszystkie elementy, kiedy Jezus ukazywał swoją osobę, swoją całą działalność zjednoczoną totalnie z osobą Ojca i z Jego dziełami. Czyli Jezus po prostu działa cały w Ojcu, czy Ojciec działa przez Niego, a Bóg, jak to też sami Żydzi wyznawali, miał i posiadał władzę uzdrawiania i dokonywania sądu, również w dzień szabatu, czy podtrzymywania przy życiu. A zatem Jezus, dokonując tego czynu, niejako wypełnia dzieła Ojca, ukazuje siebie jako tego, który jest w zjednoczeniu z Bogiem Ojcem. Pojawiła nam się tutaj też kwestia eschatologii, czyli właśnie też tego momentu, który się nam otwiera, tych czasów ostatecznych, który można oczywiście rozumieć na różne dwa sposoby. Mamy tę godzinę, która jest już teraz, słyszeliśmy ostatnim razem, ta godzina, kiedy to umarli duchowo, tak jak ten paralityk, słyszą głos Syna Bożego i zostają podniesieni do tego nowego wewnętrznego życia, ale również nadejdzie z czasem i ta godzina, która jeszcze nie jest, a mianowicie ta eschatologia końcowa, kiedy wszyscy zmarli powstaną. Będą ożywieni również przez Syna Człowieczego, przez Syna Bożego. I teraz przechodzimy do ostatniej części tej mowy, bardzo trudnej mowy Jezusa. Także znów zobaczymy taki duży blok tekstu, który może na pierwszy rzut oka będzie nam się wydawał bardzo niezrozumiały i trudny. Będą tam poruszone bardzo różne zagadnienia, ale nie martwmy się, tak zdanie po zdaniu, też zobaczymy, jak ten tekst jest pogrupowany, spróbujemy sobie ten tekst zrozumieć. On już w samym takim, możemy powiedzieć, przesłaniu będzie miał takie dwa zagadnienia, dwa tematy. Najpierw będziemy bardzo dużo mówić o świadkach Jezusa, o świadectwie, to jest bardzo ważny temat w czwartej Ewangelii, a potem o niewierze Jego oponentów. Ten tekst skończy się bardzo smutnym pytaniem, ale pytaniem bardzo mocno poruszającym. Taki, możemy powiedzieć, tekst otwarty, który również skłania się dla i zwraca się do dzisiejszego czytelnika właśnie z zapytaniem o naszą wiarę. Tutaj mamy jeszcze bardziej taką szczegółową strukturę tego naszego tekstu, czyli pierwsza część, tak jak sobie powiedzieliśmy, świadectwo, czy te świadectwa Jezusa. Tak się na chwilę znajdziemy, moi drodzy, w sądzie jakby. Już sobie to powiedzieliśmy, że ten proces Jezusa się rozpoczął. Został on oskarżony przez swoich oponentów i dzisiaj pojawią się nam świadkowie obrony. No bo wiadomo, żeby nastał jakiś werdykt, wyrok, muszą się pojawić, są świadkowie oskarżenia, są ci, którzy oskarżają Jezusa, ale muszą się pojawić też świadkowie obrony. I tutaj właśnie wystąpią za chwilę. Natomiast potem będzie coś na temat właśnie niewiary, czyli tej reakcji, która no, pojawiła się w tych oponentach Jezusa. To też jest, moi drodzy, ważna rzecz, bo zobaczmy, do tej pory w Ewangelii Janowej, jak sobie ją czytaliśmy, mieliśmy różne typy odpowiedzi wiary, bardzo różne. Była ta wiara właśnie wynikająca ze znaków, uczniowie ujrzeli, co się stało w Kanie Galilejskiej, uwierzyli. Kobieta samarytańska uwierzyła, Samarytanie, czy chociażby ojciec chorego syna, czyli dworzanin królewski, uwierzył. A tutaj spotkamy się z niewiarą. Czyli Ewangelia pokaże nam też zupełnie inną, nową rzeczywistość, że słowo też jest odrzucone, jest odrzucane w świecie. Że to jest rzeczywistość, która zaistniała kiedyś, ale ona również pojawia się dzisiaj. Nie wszyscy przyjmują słowo. Dziś może też będziemy właśnie mogli usłyszeć rozwinięcie tego, o czym mówi Jan w prologu. Będą dwie rzeczy tak bardzo mocno nawiązujące do prologu. Pierwsza sprawa to sprawa świadectwa. Jest tam mowa o świadectwie, ale również jest mowa o tym, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. I teraz coraz bardziej ta rzeczywistość odrzucenia słowa nam się będzie pogłębiać. Chociaż dopiero jesteśmy w 5 rozdziale, do rozdziału 18, kiedy będzie pojmanie jeszcze daleko, daleko, daleko. Pewnie nie dojdziemy do tego w tym roku akademickim, ale ten proces już się rozpoczął i trwa. I ważne, żebyśmy też mieli tego świadomość. Proszę cierpliwości, bo tekst grecki jest dosyć długi. Z Ewangelii według świętego Jana. Eanego martyroperi emautu, hemartyria mu ukestin aletes, allos estin homartyron peri emu. Kak oida, choti aletes estin hemartyria, hen martyrei peri emu. Chemeis apestalkate pros Joannen, kai memartyreken te aletheia. Ego de u para antropu, ten martyrian lambana, ala tauta lego hina chemeis sotete. Ekeinos en holichnos, ho kaiomenos, kai fainon, chemeis de etelesate, agaliasetai pros horan ento foti autu. Ego de echo ten martyrian meidzon tu Joannu, tagar erga hadedoken moicho pater hina teleioso auta, auta ta erga ha pojo martyrei peri emu, hoti ho pater me apestalken. Kai ho pemsas me pater, ekeinos me martyreken peri emu. Ute fonen autu popote ake koate, ute eidos autu he orakate. Kai ho logon autu uk echete enchimin menonta. Hoti chon apesteilen ekeinos tuto chymeis upisteute. Raunate tas grafas, hoti chymeis dokeite en autais zoen aionion ehein. Kai ekeinai eisin, kai martyrusai peri emu. Kai u telete elfein pros me, hina zoen ehete. Doxan para antropon ulamban, alla egnoka chymas hoti ten agapentu te uk echete, en heutois. Ego elelita en to onomati tu patros mu, kai u lambana te me. Ean allos elte en to onomati to idio, ekeinois lempseste. Pos dynaste chymais pisteusai doxan para alelon lambanontes, kai ten doxan ten para tu monu te u udzeteite. Medokeite hoti ego katoregoso chymon proston patera. Estin ho kategoron chymon moizes. Eis hon chymais elpikate. Eigar episteute moizei episteutete an emoi. Perigar emu ekeinos egrapsen. Eide tois ekeinu grammasin upisteuete, postois emois remasin pisteusete. Jeśli ja świadczyć będę o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Inny jest, kto świadczy o mnie, a wiem, że prawdziwe jest świadectwo, przez które o mnie zaświadcza. Wy wysłaliście do Jana i zaświadczył prawdzie. Ja nie biorę świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był lampą zapaloną i świecącą. Wy zaś woleliście radować się do czasu jego światłem. Ja zaś mam większe świadectwo od Janowego, bo dzieła, które mi Ojciec dał do wykonania, te dzieła, które wypełniam, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Sam też Ojciec, który mnie posłał, on zaświadczył o mnie. Ani jego głosu nie usłyszeliście, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa przebywającego w was, bo wy nie wierzycie temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one świadczą o mnie i nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie. Chwały od ludzi nie przyjmuję, ale poznałem, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy kto inny przybędzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże wy możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie, że to ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarżycielem waszym jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie wierzyli. O mnie bowiem on pisał. Ale jeżeli jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Spróbujmy przyjrzeć się tak po kolei tym wersetom. Widzimy, że ton jest bardzo, bardzo poważny, bardzo dramatyczny. I to świadectwo Jezusa bardzo mocno ma dotknąć tych słuchaczy, do których jest skierowane. Jezus po tych swoich wcześniejszych wywodach, tak jak już to czynił we wcześniejszych wersetach, stara się obudzić tym słowem, które głosi wiarę w swoich słuchaczach. Chce wykazać, chce pokazać, że to nie jest najważniejsze te dzieła, które czyni, to uzdrowienie, które uczynił, ale chce pokazać, że jest to widoczny znak jego jedności z Bogiem, że on to czyni w imieniu Boga, że nie przychodzi w swoim własnym imieniu. I to właśnie Ojciec upoważnił go do takiego działania, więc jest upoważniony przez swojego Ojca. I ta debata dalej już toczy się już dosyć długo i tutaj nam w tych kolejnych wersetach koncentruje się na temacie świadectwa. Jezus ma zaświadczyć, czy wskazać na świadków, którzy potwierdzają jego prawo do uzdrawiania w szabat, czyli też jego wiarygodność jako osoby posłanej przez Boga. I tak jak już wcześniej, przed chwilą powiedziałam, cała ta debata ma taki jurydyczny, prawny charakter. Tak jakby teraz została przywołana strona obrony i świadkowie obrony mają zabrać głos. Czy przynajmniej, tak na ile tutaj to jest możliwe, Jezus przywołuje tych wiarygodnych świadków. Dlaczego tak? Ponieważ według prawa żydowskiego nie można było skazać człowieka, już nie mówię o tym procesie rzymskim, dopiero w tym ostatnim momencie Jezus stanie przed Trybunałem Rzymskim, ale na razie te debaty się toczą pomiędzy Jezusem a przywódcami jego narodu i prawo mojżeszowe mówiło to wyraźnie. Musi być przynajmniej dwóch świadków, którzy poprą daną rzeczywistość, czy powiedzą, tak właśnie było. I jeżeli sobie przypominamy, to w procesie Jezusa, w Ewangeliach synoptycznych, jest właśnie taka próba poszukiwania świadków przeciwko Jezusowi. Próbuje się takich fałszywych świadków znaleźć, żeby świadczyli przeciwko niemu i pamiętamy też, że ich zeznania nie były zgodne, bo wiadomo, że zeznają oni osobno i potem te ich świadectwa się porównuje. Więc na tym się oczywiście opierało to prawo żydowskie. A jeżeli chodzi o jakieś większe przestępstwo, to nawet szukano większej ilości świadków, żeby była całkowita pewność że znajdujemy tutaj czyn godny potępienia, albo nawet czyn zasługujący na śmierć. Czyli no, Jezus chce, tak jakby w odwrotnym kierunku idąc, pokazać świadków swojej wiarygodności. I Jezus mówi tak: jeśli ja świadczyć będę o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jezus tutaj całkowicie się dostosowuje do tego prawa żydowskiego. My doskonale wiemy, że Jego świadectwo jest prawdziwe, jest wystarczające. Ale mówimy to my, którzy wierzymy, którzy ufamy Jezusowi, którzy wiemy, że On jest osobą wiarygodną. Natomiast tutaj wobec tych oskarżycieli Jezus nie opiera się na swoim własnym świadectwie. Dlaczego też? Ponieważ nie przychodzi w swoim własnym imieniu. To też nam wybrzmi dalej w tekście. Jezus zupełnie nie akcentuje siebie, nie koncentruje się w ogóle na sobie. On tutaj w czwartej Ewangelii całkowicie przedstawia siebie jako tego, który został posłany przez Ojca. Już wcześniej, we wcześniejszych fragmentach bardzo mocno była podkreślana ta kwestia, że Syn nie może nic sam czynić od siebie. Nie dlatego, że nie może, czy nie dlatego, że nie ma władzy, ale dlatego, że jest zjednoczony z Ojcem. Tą więzią miłości, tą więzią natury boskiej. Nie można tutaj rozdzielić osób Trójcy Świętej. Oczywiście ci słuchacze w ogóle tego nie rozumieją, o czym Jezus mówi. On stara się ich wprowadzić w te tajemnice. Syn nie może działać nic sam od siebie. Jest cały czas zjednoczony z Ojcem, nie przychodzi w swoim własnym imieniu, jest tylko reprezentantem Ojca i dlatego tutaj objawiają się inni świadkowie czy świadectwa Jego wiarygodności. I mamy tutaj takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Inny jest, kto świadczy o mnie, a wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które o mnie, przez które o mnie zaświadczy. Mamy tutaj tajemniczego innego i najprawdopodobniej chodzi tutaj po prostu o Boga Ojca. Ten inny, czyli oddzielny od Syna, ale nie różny od Syna. Czyli już możemy tutaj zauważyć, że całość tego świadectwa będzie praktycznie zależeć właśnie od Boga Ojca. Wszystkie te kolejne elementy, o których Jezus będzie mówił, będą tak jakby w służbie tego najważniejszego świadectwa. Ojciec kieruje tymi wszystkimi świadkami. Ojciec tych świadków posyła, czy ich wskazuje, czy potem też sam się objawia w pewnych elementach ich świadectwa, które prowadzi do Jezusa. A zatem tym najgłówniejszym, podstawowym, najbardziej wiarygodnym świadkiem Jezusa jest Jego Ojciec. Ten, który Go posyła i z którym jest Jezus zjednoczony w miłości i w działaniu. Także ta dalsza argumentacja po prostu ukazuje sposoby, w jaki sposób Ojciec świadczy o swoim Synu, czy też jak przygotowuje tę drogę dla Syna Bożego, żeby On był wiarygodny. I tutaj pojawia nam się pierwszy świadek obrony. Wy wysłaliście do Jana i zaświadczył prawdzie. Ja nie biorę świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był lampą zapaloną i świecącą, wy zaś woleliście radować się do czasu Jego światła. Czyli Ojciec objawił to swoje świadectwo o swoim Synu, tak jakby już przygotowawcze takie świadectwo, wcześniejsze, wprowadzające, właśnie przez Jana Chrzciciela. I to świadectwo, ono cały czas ma wartość, bo już w tym momencie, kiedy Jezus działa, być może Jan już jest w więzieniu, być może Jan już odszedł z tego świata. Pamiętamy, kiedy Jan w trzecim rozdziale mówił o swoim umniejszaniu się, mówił o swojej radości, która doszła do szczytu. Tak to żeśmy sobie odczytali, że być może jest to już ten moment tej pełni Jana, po której on przechodzi już po swoją nagrodę. A mimo to, to jego świadectwo jest cały czas aktualne. Świadczy o tym nawet ta forma gramatyczna tu użyta w czasie perfektum. Zaświadczył i świadczy. To jego świadectwo trwa. Ono gdzieś zapadło w pamięć słuchaczy i jest świadectwem ciągle, nieustannie żywym. Także ta funkcja Jana Chrzciciela jako świadka, ona nam się bardzo mocno zarysowała w prologu. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Tak już sobie o tym dosyć sporo mówiliśmy, że to jest główna funkcja Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Nie tyle, jak mówią nam synoptycy, drugi Eliasz, czy możemy powiedzieć ten prorok pełen mocy, ale bardziej świadek wcielonego słowa. Świadek, dzięki któremu zaczynają wierzyć kolejni, jego uczniowie. I ten wymiar świadectwa, czyli przekazywania wiary, możemy powiedzieć przez przekazywanie słowa, czy też przez przekazywanie postawy życia, to jest, możemy powiedzieć, taki wyznacznik tworzenia się Kościoła, tej żywej wspólnoty. Nikt nie jest pociągany dlatego, że, no ja nie wiem, ktoś mu każe, ktoś go zmusza, czy no bez jakiegoś żadnego konkretnego powodu to robi. Tylko jest pociągnięty przez czyjeś świadectwo. Przez świadectwo, czy słowa, ale słowa, które jest wypowiedziane przez życie, przez czyny, przez słowo jakiegoś konkretnego świadka. I to jest właśnie bardzo konkretny schemat Ewangelii Janowej. Tam praktycznie każdy chrześcijanin jest do takiego świadectwa powołany i wezwany, do świadczenia, do dawania świadectwa. A Jan, pamiętamy, on skupia w swojej osobie, tutaj jeżeli mówimy o świadectwie Janowym, jeszcze się odnosimy do prologu, to pamiętamy, że to nie tylko świadectwo Jana. Jan jest tym końcowym ogniwem. Jan tutaj łączy w sobie całe świadectwo wcześniejszych świadków, czyli wszystkich proroków i świętych mężów Starego Testamentu, którzy zapowiadali Mesjasza. On już to wszystko jakoś łączy, zbiera i wskazuje na Mesjasza. Także świadectwo Jana, co my jeszcze możemy powiedzieć o nim w czwartej Ewangelii? Ono jest takie dwuetapowe, dwufazowe, bo mamy w pierwszym rozdziale to świadectwo i w trzecim rozdziale. Druga część już ta końcowa, taka wzmianka. I na samym początku, kiedy Jana Chrzciciela spotykamy w czwartej Ewangelii, to jest taki patron Adwentu wspaniały, więc dobrze go tu nawet dzisiaj przywołać, będzie nam towarzyszył coraz bardziej w liturgii. Jan Chrzciciel ogłasza, że Jezus jest Barankiem Bożym. Czyli mówiliśmy sobie o tym, że jest tym sługą pańskim, który bierze na siebie cały nasz ciężar, wszystkie grzechy świata. Czy potem, że jest Synem Bożym. Też w tym pierwszym wyznaniu nam się pojawia to stwierdzenie. A na samym końcu, kiedy właśnie pojawia się już w trzecim rozdziale pytanie o Jezusa, który się pojawił, no, czy to ten człowiek jest tym, który daje ten prawdziwy chrzest, czy to ty, Janie, no to wtedy pamiętamy, jaka była odpowiedź. Ten, który ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Trzeba, abym ja się uniżał, a on, żeby powstał. Pokazuje, wskazuje, że Jezus jest oblubieńcem i Mesjaszem zapowiadanym. Więc mamy bardzo konkretne i żywe świadectwo, no, które dopiero gdzieś, możemy powiedzieć, wybrzmiało tutaj w uszach słuchaczy Jezusa, czy nawet podczas, w czasach pierwotnego Kościoła, jeżeli już mówimy o tej wspólnocie janowej, tych świadków, tych uczniów Jana Chrzciciela jest jeszcze bardzo wielu. Oni to świadectwo słyszeli. I też sobie powiedzieliśmy taką bardzo ciekawą rzecz, że w czwartej Ewangelii nie było w ogóle obrazu tego chrztu Jezusa. Widzimy tylko, że Jezus przychodzi do Jana nad Jordan po to, żeby Jan wydał o nim świadectwo. I praktycznie tego chrztu nie ma. I nie ma też głosu z nieba. To, co mamy w Ewangeliach synoptycznych. Rozwierają się niebiosa, jest głos Ojca z nieba, jest Duch wstępujący jak gołębica. Owszem, tutaj mamy poświadczenie o wstępowaniu tego Ducha, ale ten głos, który się rozlega nad Jordanem, to jest właśnie głos Jana Chrzciciela. Wiedzieliśmy sobie o tym, że zawiera on niesamowitą moc, że tak jakby w tym jego głosie ludzkim objawia się niejako sam głos Ojca. To właśnie ten, który posłał mnie, abym chrzcił. To on mi powiedział, nad którym zobaczysz Ducha wstępującego, to ten będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Czyli bardzo wielka ranga świadectwa Jana, ale jednak z drugiej strony jest to świadectwo, które przechodzi przez człowieka. I Jezus całkowicie zdaje sobie z tego sprawę, Że chociaż Jan był świętym człowiekiem, był całkowicie otwarty, dyspozycyjny, był tym totalnym narzędziem Pana Boga i Ducha Świętego, Pan Bóg się mógł nim tak posłużyć, jak chciał, był całkowicie otwarty, ogołocony z wszelkich swoich ludzkich ambicji, nawet oddał wszystkie swoje duchowe pragnienia, może chciał być uczniem Jezusa również, oddał swoich uczniów, oddał wszystko. To jest przykład, Jan Chrzciciel to jest przykład człowieka totalnie oddanego, dlatego obok Maryi to są takie dwa świetlane przykłady, bohaterowie Adwentu, którzy pokazują tę największą, totalną otwartość, dyspozycję serca, kiedy człowiek właśnie już w całej pełni, tak jak tylko może, przyjmuje Boga do swojego życia i pozwala temu Bogu sobą rozporządzać, prowadzić, czynić wszystko, totalnie wszystko. Jan Chrzciciel właśnie taki był. Ale było to tylko ludzkie świadectwo ostatecznie. Bo Jezus tak nazwał Jana. On był lampą zapaloną i świecącą. Wy zaś woleliście radować się do czasu Jego światłem. To światło Jana było piękne. Wielu ludzi pociągnęło za sobą. My doskonale wiemy, że niektórzy uważali wręcz Jana za Mesjasza. On się zupełnie odżegnywał, nie identyfikował się z tymi słowami. Nie, ja nie jestem tym, na którego czekacie. Ale był właśnie taką lampą. Dlaczego porównanie do lampy? Bo lampa świeci i gaśnie. Bo lampa potrzebuje, możemy powiedzieć, doładowania z zewnątrz. I świeci tylko na pewien czas. Na czas ustalony. I to jest bardzo piękna metafora Jana Chrzciciela. Pozwolił, aby Pan Bóg zapalił w nim to światło i aby to światło w pewnym momencie zgasło, żeby się skończyło. Po to, aby mogła rozbłysnąć prawdziwa światłość świata. Zobaczmy, to jest znów ten prolog janowy. Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia. Czyli światłość, to sobie też mówiliśmy w nieskończoność, światłość nie niweluje ciemności. To nie jest tak, że kiedy Chrystus przychodzi na świat, kiedy dokonuje odkupienia, to znaczy, że nie może się już pojawić żadne zło na świecie. Nie, bo wolność człowieka pozostaje. I można światłości nie wybrać. I jest wielu takich, którzy wybierają ciemność i są synami ciemności. Ale to absolutnie nie przeszkadza światłości i światłość i tak będzie świecić. Ona nie potrzebuje żadnego doładowania z zewnątrz, żadnej bateryjki, żadnej oliwki, dolania tutaj, kontaktu, ładowarki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bo już się kończy tutaj, nam się te sprzęty nasze rozładowują, potrzebujemy się gdzieś tam podpiąć. Właśnie, to jest obraz tych wysiłków, tych rzeczywistości ludzkich, które ciągle potrzebują jakiegoś doładowania. Czy na płaszczyźnie naszego organizmu my potrzebujemy doładowania, czy na płaszczyźnie rzeczy materialnych. To jest właśnie to, co jest ludzkie. A ta lampa, jakim był Jan, ta lampa miała zwiastować światłość nieskończoną. Taką, która nigdy się nie skończy, która się nigdy nie wyczerpie, która nigdy nie zgaśnie. Nie zgaśnie w żadnej, nawet największej ciemności. Pozostanie na wieki. Więc tutaj możemy powiedzieć taki obraz bardzo piękny, pokazujący jednak zestawienie tych dwóch rzeczywistości. Jan był tylko lampą. Jezus jest światłością świata. Jest słońcem. Czyli te świadectwa, one wszystkie razem, bo tutaj w tym Janie Chrzcicielu powiedzieliśmy sobie, mamy też całe świadectwo wcześniejsze, tych innych małych płomyczków, ogników, tych innych postaci z kart czy Starego Testamentu, czy Ewangelii. Wszystkie te świadectwa, one mają pomóc właśnie we wzbudzeniu wiary. Wiary w słuchacza, ale również wiary w tych nas, którzy teraz czytamy to Słowo. Aby właśnie osiągnąć zbawienie. Ale oczywiście to świadectwo nie jest fundamentalne, bo już widzimy różnicę. Lampka i słońce to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Dlatego dla Jezusa najbardziej fundamentalne jest bezpośrednie świadectwo Ojca. Oczywiście wszystkie te ludzkie są przejawami tego świadectwa Ojca. No i oczywiście tutaj w kolejnej odsłonie Jezus odnosi się już do tego, o czym słyszeliśmy trochę, a nawet dosyć sporo, a mianowicie do dzieł. Czyli ja mam świadectwo większe od Janowego, bo dzieła, które mi Ojciec dał do wykonania, te dzieła, które wypełniam, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Także to jest oczywiście obraz całej zbawczej misji Jezusa, którą On dokonuje podczas swojego ziemskiego życia. Ale tutaj mamy bardzo ciekawe rozróżnienie w Ewangelii Jana, bo pojawia nam się raz słowo ergon, czyli dzieło, i to jest troszeczkę coś innego, a tutaj nam się pojawiają dzieła, erga, w liczbie mnogiej. Także dzieło, to jedno dzieło, to jest oczywiście misja Jezusa w świecie, to, która się koncentruje, czy dochodzi do punktu kulminacyjnego w momencie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To jest to dzieło, które Jezus ma ostatecznie wypełnić. Natomiast dzieła, te w liczbie mnogiej, to są elementy składowe tego dzieła w liczbie pojedynczej. Czyli żeby to wielkie dzieło, ta misja Jezusa doszła do wypełnienia, to mamy takie małe elementy składowe. Takie małe dzieła, które Jezus wykonuje właśnie w łączności ze swoim Ojcem. Że Jezus doskonale wypełnia te dzieła, objawia chwałę Ojca, objawia też swoją tożsamość. Te dzieła, one wykraczają poza możliwości ludzkie i już z samych tych dzieł człowiek może dojść do wiary. W jednym momencie Jezus mówi, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła, jeżeli już moim słowom nie wierzycie. Popatrzcie na te dzieła. No ale czasami to się tak zdarza, że właśnie to taka wiara ze znaków, z cudów, już sobie mówiliśmy o tym, ona jest taka bardzo czasami krucha, powierzchowna i szuka ciągle tej pożywki. Dziś widzę jakiś wielki znak od Boga, czegoś doświadczyłam nadzwyczajnego i wierzę. A potem znowu gdzieś szukam dalszej pożywki. Panie Boże, daj mi znak, bo ja nie wiem, czy Ty jesteś, czy Cię nie ma. I ciągle o te znaki wołam. A przecież On zawsze jest. Jego Słowo wiecznie trwa. To jest ten największy znak Jego obecności. Sam też Ojciec, który mnie posłał, On zaświadczył o mnie. Ani Jego głosu nie usłyszeliście, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego Słowa przebywającego w was, bo wy nie wierzycie temu, którego On posłał. Bardzo mocne słowa, bardzo trudne słowa. Jak my mamy to rozumieć, to słyszeć głos Ojca, widzieć Jego oblicze? No jak to? Czy był jakiś głos Ojca z nieba do tej pory? No nie był. Ten głos się w pewnym momencie pojawi w rozdziale 12. Taki będzie momencik, troszeczkę nawiązujący nam do sceny z taboru, ale troszeczkę inny. Natomiast w Ewangeliach Synoptycznych, czy przy chrzcie, czy na górze Tabor, to świadectwo Ojca wybrzmiało. Tam była mowa o tym głosie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Czy Tyś jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie na górze Tabor. Także tego rodzaju wezwania tam się pojawiły. Tutaj natomiast nie mamy tego rodzaju słów. Więc nie możemy ich raczej łączyć z tymi wydarzeniami. Co więc może znaczyć, możemy zadać pytanie, to takie dziwne odniesienie się Jezusa do głosu Ojca, do oglądania Ojca, a raczej wręcz zanegowanie tego. Nie widzieliście, nie słyszeliście, bo nie wierzycie. Gdybyście naprawdę widzieli i słyszeli, to byście wierzyli. Także chodzi tutaj na pewno o dalszy kontekst wypowiedzi, ale chodzi tutaj zasadniczo o bezpośrednie świadectwo, jakie Ojciec daje o swoim Synu. Właśnie to jest Jego głos i to jest Jego oblicze, w pewnym sensie możemy powiedzieć, a to są pisma, w których Ojciec się bardzo mocno już objawił. Jezus ogłosił, możemy powiedzieć, przyjście swojego Syna, styl przychodzenia swojego Syna właśnie w pismach. Tam jest głos i tam jest w jakimś sensie oblicze Ojca. Ale jeszcze możemy to bardziej skonkretyzować, bo na samym końcu naszego fragmentu my przeczytamy o osobie Mojżesza, który będzie głównym oskarżycielem swoich rodaków. A zobaczmy, właśnie Mojżesz był tym, który słyszał głos Boga i który oglądał w jakiś tam sposób Boga na górze. A zatem te dwa wydarzenia, te dwa wyrażenia mówiące o słyszeniu, oglądaniu Boga możemy odnieść do wydarzenia na Synaju. Czyli tam Bóg się objawił, tam przekazał prawo, tam przekazał pewne zapowiedzi, ale to, że wy teraz nie przyjmujecie mnie, to znaczy, że to wszystko, co otrzymaliście jako naród, nie zostało tak naprawdę przyjęte. Bo ta droga pierwszego przymierza była i jest jasnym przygotowaniem do przyjścia Jezusa Chrystusa. Więc nie zostało to przyjęte. To przymierze synajskie ma niesamowicie ważne znaczenie w tożsamości Izraela i w rozumieniu też tego, co ma nastąpić później. Także to powinien być fundament, całe prawo mojżeszowe, wszystkie księgi, cały pięcioksiąg, czy dalsze pisma, które też rabini mówili, że dalsze teksty, czy prorockie, czy teksty z tak zwanych pism, czyli dalsze części Biblii hebrajskiej, są niejako komentarzami Tory. Czyli te pisma prorockie, one nam, możemy powiedzieć, zapowiadają to wieczyste przymierze, które się objawi w pewnym momencie. Oczywiście będzie przyniesione przez Mesjasza, ale gdzie się podziała wiara? Gdzie się podziało w ogóle zrozumienie, usłyszenie tego słowa? Nie ma. Dlatego nie ma zrozumienia przyjęcia orędzia Jezusa. Nie macie także Jego słowa przebywającego w was, bo nie wierzycie temu, którego On posłał. Czyli tak jakby problem i zarzut, który się tutaj pojawia ze strony Jezusa, dotyczy zasadniczo niewiary w Pismo. Nie wierzycie w to Pismo, na które tak bardzo, na którym się tak bardzo opieracie, na które się bez przerwy powołujecie, do którego jesteście tak strasznie przywiązani. Jednak w nie nie wierzycie. Nie dostrzegacie tego, co jest istotą tego Pisma. Bo gdyby, widzimy tutaj takie zależności bardzo konkretne, gdyby Pismo było dla nich naprawdę znakiem objawienia się Boga żywego, gdyby oni tam naprawdę spotkali Boga żywego, to również teraz w tym momencie rozpoznaliby tego, którego ten Bóg żywy posłał. To tutaj, moi drodzy, my mamy w Ewangelii Janowej cudownie pokazaną ciągłość testamentów. To jest niesamowite, bo my sobie cały czas mówimy o pewnej nowości, którą Jezus przynosi. Jest rozbicie pewnych jakichś z tych zewnętrznych form, jest oddzielenie Kościoła i synagogi. Ale to nie oznacza oddzielenia Pisma. Tylko chodzi teraz właśnie tutaj o tę interpretację Pisma. W jakim kierunku ma iść ta interpretacja Pisma? Czyli chrześcijanie absolutnie nie odrzucają drogi Starego Testamentu, bo to jest droga, którą Bóg Ojciec dał, aby człowiek stopniowo rozpoznał Jego Syna. Zobaczmy, jakie to jest mocne świadectwo wskazujące nam na wartość Starego Testamentu. Te Pisma mówią o mnie. Ale wy nie wierzycie, nie macie tego słowa. I dlatego nie wierzycie temu, którego On posłał. Czyli nie da się, możemy powiedzieć, oddzielić jednego od drugiego. Niewiara w Syna to jest niewiara w Ojca. Wcześniej już to było powiedziane. Czyli tutaj ten Stary Testament jest takim tłem. Już sobie też o tym mówiliśmy wiele razy. Jest tłem, jest... Cytatów może nie jest zbyt wiele, takich dosłownych, ale my cały czas pływamy w tym świecie żydowskim, w tym, możemy powiedzieć, elementach, motywach, tematach, świętach, religijności, historii pierwszego przymierza. I tutaj to odniesienie do Pisma jest niesamowicie mocne. Także Jezus oczywiście jak najbardziej to docenia i zauważa, że badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich macie życie wieczne. Bardzo mocne stwierdzenie, bardzo mocne uczepienie się Słowa Bożego, ale one świadczą o mnie i nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. To już było obecne w wielu też komentarzach żydowskich do Biblii, czy tworzono różnego rodzaju właśnie midrasze, komentarze, tłumaczenia, poszukiwania głębszego sensu, czy w traktatach Miszny, czyli już w tych znów tekstach rozpoczynających dzieło Talmudu, mamy odniesienie właśnie do tej wagi Słowa Bożego. Kto przyswoił sobie słowa Tory, przyswoił sobie słowa życia przyszłego świata. Wielka jest Tora, gdyż temu, który ją praktykuje, daje życie w tym świecie i w świecie przyszłym. Ale oczywiście można to przeżywać bardzo powierzchownie, bardzo zewnętrznie, nie wnikając w rzeczywistość, nie wnikając, nie łącząc się z tym Słowem, aby to Słowo człowieka przemieniało, dotykało od wewnątrz, żeby wejść głęboko właśnie w tajemnicę, w ten Boży zamysł związany z tym Słowem. Więc widać tutaj w tym stwierdzeniu, badacie Pisma. Tak, to badanie Pism jest, ono cały czas jest, możemy powiedzieć, teraz podstawowym wymiarem religijności wierzącego Izraela dzisiaj. Cały czas tak jest i zdarza się coraz częściej, że kiedy ci wierzący Żydzi wchodzą w głębie tego słowa, nie zatrzymują się jedynie na zewnętrznych, powierzchownych interpretacjach, ale spotykają się z tymi żywymi tekstami, a mają niesamowitą wrażliwość religijną, odkrywają w nich Mesjasza. I są przypadki. Bardzo wielu nawróceń, nawet ortodoksyjnych rabinów, oczywiście o tym się nie mówi, jest to owiane tajemnicą, ale to się zdarza. I gdzieś tam cichaczem w różnych kręgach w Izraelu można o tym usłyszeć. Bo wchodzenie w głąb tego słowa, zanurzanie się w nie, otwieranie się na nie z wiarą, tęsknota za zrozumieniem jego prawdziwego znaczenia, doprowadza do wiary. Prędzej czy później. Bo w tym słowie jest duch, jest moc Boża. Ale właśnie, można tego słowa nie dopuścić do serca. I nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie. Nie chcecie przyjść do mnie. Czyli można mieć to słowo tylko na ustach, a nie mieć tego słowa w sercu. I dlatego tutaj dochodzi do bloku. Nie ma tego zrozumienia, nie ma tego przepływu, nie ma tego zasłuchania, bo gdzieś serce właśnie pozostaje zamknięte. Ale te pisma mają takie bardzo, bardzo ważne znaczenie, bo dzięki tym pismom niejako dokonuje się krok po kroku cały Boży plan zbawienia. I pisma same w sobie pokazują, zresztą teraz też się bardzo mocno podkreśla, że wiara autorów natchnionych, ich bardzo głęboka więź z Bogiem wykazuje na ich niepodważalną świętość. Czyli nawet jeżeli to pismo nie jest do końca zrozumiane przez człowieka, nie jest przez niego przyjęte tak, jak być powinno, to ono i tak pozostaje święte. Pochodzi od Boga. Ale żeby dojść do głębi pisma, zwłaszcza Starego Testamentu, tutaj mamy bardzo wyraźny znak i klucz dla chrześcijan, w kwestii czytania Starego Testamentu. Tym kluczem interpretacyjnym Starego Testamentu jest Jezus Chrystus. Czyli nas obowiązuje chrystologiczna lektura Starego Testamentu. Taka historiozbawcza. Że wszystkie te etapy historii biblijnego Izraela prowadzą nas do wypełnienia, do pełni. W jakiś sposób zapowiadają Jezusa Chrystusa. Oczywiście my mamy teksty, Pismo Święte w całości jest natchnione, ale my mamy teksty, które nam bardziej mówią, czy bardziej objawiają Boga, ale można powiedzieć, są też takie teksty pomocnicze, bo opowiadają nam o historii ludzkiej, o słabościach ludzkich, o biedzie ludzkiej, która tym bardziej też tego Zbawiciela przyzywa. Pokazuje potrzebę tego zbawienia, tego, że ten Zbawiciel ma przyjść, powinien przyjść, bo człowiek nie jest sobie w stanie sam z tym wszystkim poradzić, więc to jest bardzo ważne. chrystologiczna interpretacja Starego Testamentu. Te pisma świadczą o mnie. To są słowa samego Jezusa. Wiemy jeszcze w tym momencie, kiedy Jezus historyczny żyje, my oczywiście wiemy, że te słowa są spisane wiele później, ale w tym kontekście Jezusa historycznego nie ma jeszcze Nowego Testamentu. Czyli Jezus mówi tutaj o Starym Testamencie, o Biblii hebrajskiej, czy wersji hebrajskiej, czy wersji greckiej, czyli o całym tym, możemy powiedzieć, wielkim zbiorze drogi biblijnego Izraela. Mówi, te pisma świadczą o mnie. Więc nie będzie błądził żaden chrześcijanin, który będzie się starał na kartach Starego Testamentu odkrywać drogę prowadzącą do Chrystusa. I też tak jakby to słowo jest potwierdzeniem danym narodowi wybranemu, Izraelowi. Jeżeli będziecie dogłębnie i prawdziwie studiować to słowo, które otrzymaliście, otwierać się na prawdziwą istotę tego słowa, dojdziecie do mnie, dojdziecie do Zbawiciela. Mają drogę, jest droga. Trzeba się tylko w te słowa zagłębić. Czyli mamy mowę, mamy zapowiedź Mesjasza, który wypełnia obietnicę Ojca, ale tak jakby naród wybrany jakby nie był gotowy w tym momencie, żeby to przyjąć, przynajmniej większość członków narodu wybranego. Są nieliczni ci, którzy się otwierają, każdy według swoich możliwości. My widzimy tych różnych przedstawicieli judaizmu w Ewangelii Janowej, tego i ortodoksyjnego, i faryzeuszów. Nikodema już widzieliśmy, będzie jeszcze Józef z Arymatei. I widzimy uczniów Jana Chrzciciela, którzy przychodzą do Jezusa. I widzimy uczniów samego Jezusa. I widzimy tłumy. I widzimy tych heretyków Samaryta. To taki judaizm trochę w innej formie. I spotkamy jeszcze Greków. To mogą być albo poganie, albo Żydzi zhelenizowani. Też będziemy o nich słyszeć. Bardzo różne są tutaj odłamy tego judaizmu i są owszem ci, którzy otwierają się i przyjmują, ale tak jakby można powiedzieć, całościowo naród wybrany nie jest w tym momencie gotowy. Pięknie to święty Paweł zinterpretuje, dokona interpretacji tej bolesnej sytuacji. On by wolał sam być odłączony, jak powie, dla zbawienia swoich braci. Tak bardzo chciałby nawrócenia całego Izraela, ale powie w liście do Rzymian, że to jest czasowe, że na samym końcu Izrael powróci do Mesjasza, że go odnajdzie. Oby te słowa były proroctwem, które się jak najszybciej ziści. Niektórzy mówią na końcu czasów. Jak zobaczymy, że coraz bardziej Izrael się nawraca, przyjmuje Mesjasza, to znaczy, że czas już jest krótki. I pełnia, możemy powiedzieć, zbawionych już wejdzie do Królestwa Niebieskiego. No nie wiemy, jak Pan Bóg to wszystko przewidział. Jak na razie widzimy, że ta sytuacja świata jest bardzo skomplikowana, bardzo złożona, a raczej rośnie nam grupa tych, coraz bardziej się pomnaża grupa tych, którzy Jezusa Chrystusa nie przyjmują. I to też dla nas jest jakaś zagadka. Jaki Pan Bóg ma w tym plan? Bo moi drodzy, koniec może być tylko jeden. I już został napisany, Apokalipsa nam to powiedziała. Ostatnie słowo należy do tego, który jest Alfą i Omegą. Ostatnie słowo brzmi zbawienie, brzmi życie. Więc takie jest przeznaczenie świata i nasze przeznaczenie. Ale jakimi drogami ludzkość dojdzie do tej Omegi, do końca czasów, to jest dla nas wielka tajemnica. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako ci, którzy przyjmują Ducha Świętego, powinniśmy się uczyć właśnie patrzeć na te bardzo różne i czasami trudne wydarzenia z takim zapytaniem, co to może znaczyć dla mnie, dla nas, dla drogi Kościoła, jakie to dla nas stanowi wyzwanie dzisiaj, takie czy inne wydarzenia, które mają miejsce. Pamiętam, jak Jezus mówił o znakach czasu. Do czego my jesteśmy dzisiaj zaproszeni w obliczu tych coraz bardziej wzrastających prześladowań Kościoła? Dlaczego ci świadkowie są krzyżowani, umierają, przelewają krew, są szykanowani? Może po to, żeby obudzić wiarę tam, gdzie ona już wygasła. Tam, gdzie stanowi może tylko folklor, tradycje czy jakieś przyzwyczajenie. Krew męczenników rodzi życie. Bo to jest tak naprawdę krew Chrystusa, która się nieustannie przelewa. To rodzi kolejne pytanie. Jak Pan Bóg prowadzi ten nasz świat do tej pełni? Jak na razie jest, cały czas walka trwa. Chwały od ludzi nie przyjmuję, ale poznałem, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy kto inny przybędzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże wy możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Tutaj te słowa, one nam się odnoszą do idei tak zwanych fałszywych proroków. Bardzo często się oni pojawiali w Starym Testamencie i starali się, co robić? Co robi fałszywy prorok? Prorokuje pod publiczkę, ponieważ chce mieć z tego zysk. Chce mieć albo poklask, albo kasę. Więc prorokuje tak i tak wchodzi wszystkim po kolei do kieszeni, żeby się wszystkim wielkim otaczającym przypodobać i mieć z tego zysk. Czyli właśnie tutaj jest mowa o tej, o tym przejmowaniu swojej własnej chwały od siebie nawzajem, czyli szukanie tej chwały ludzkiej, szukanie zysku ludzkiego. Prawdziwi prorocy niestety nigdy nie mieli za bardzo lekkiego życia ani poklasku, bo mówili rzeczy trudne i wymagające. I po prostu nie byli popularni. Byli odrzucani. Więc Jezus tutaj bardzo mocno pokazuje swoim współczesnym, no może wy chcecie być takimi autorytetami religijnymi, no ale zobaczcie. Cały czas tylko właśnie poszukiwanie swojej chwały, swojej wielkości. Ja arcykapłan, ja wicearcykapłan, ja tutaj mam takie miejsce, pierwsze miejsce w synagodze, ty masz takie miejsce. W innych miejscach, w Ewangeliach synoptycznych też zauważymy bardzo mocną krytykę przywódców religijnych z czasów Jezusa. Oni sami od siebie odbierają chwałę. Przypomnijmy sobie tych, którzy objadali domy wdów, rozszerzali filakterię, prędle u płaszczów, modlili się na pokaz, pościli na pokaz. No czemu to wszystko służy? Odbieraniu własnej chwały. Właśnie tacy fałszywi prorocy. Jezus zupełnie nie szuka takiej własnej chwały i dlatego jest zupełnie wolny, ponieważ totalnie zależy od Ojca. Zobaczmy, On się nikogo nie boi. On zupełnie od nikogo nie zależy. Oczywiście to go doprowadzi do śmierci, ale on oddaje swoje życie i tak. Jest tak totalnie oddany woli Ojca, jest tak zjednoczony z Jego wolą, zupełnie nic go nie ogranicza. Jest poza tymi wszystkimi układami, zależnościami, nie potrzebuje tej pożywki ludzkich zaszczytów, tytułów, zachwytów, poklasku. Jezus tego w ogóle nie szuka. To jest właśnie prawdziwy prorok. Zresztą Jan Chrzciciel tak samo postępował. Też tego wcale nie szuka. Także Jezus, jeżeli tutaj z takim bólem wyznaje, nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie, to nie mówi tego dlatego, że jest rozgoryczony, że mu brakuje ludzkiego poklasku, tylko dlatego, że człowiek ginie. To jest ten ogromny ból pasterza, który traci swoje owce. Ja wam chcę dać to, co jest najcenniejsze. Chcę wam dać życie, a wy tego nie chcecie. Więc to jest, możemy powiedzieć, ogromny ból serca Jezusa. I jednocześnie jest to równoznaczne właśnie z odrzuceniem Ojca, z odrzuceniem Boga. Syn jedynie zabiega o chwałę Ojca, bo to jest też Jego chwała, tożsama. Chce uwielbić Ojca, chce objawić całemu światu, jaki jest Ojciec. I objawi to faktycznie na krzyżu. Także to odbieranie chwały też nam się jeszcze pojawi w dalszych rozdziałach. Możemy powiedzieć na podsumowanie Księgi Znaków w 12 rozdziale, gdzie usłyszymy komentarz, dlaczego właśnie żydowscy przywódcy nie przyjęli Jezusa, czy nawet niektórzy, którzy gdzieś tam czuli się pociągnięci, nie mieli odwagi się przyznać do tego, że idą za Jezusem. Dlaczego? Bowiem bardziej umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Tak to możemy skomentować. To jest bardzo, bardzo mocne pytanie. Co ja bardziej kocham? Co ja bardziej cenię? Chwałę ludzką czy chwałę Bożą? Na czym mi bardziej zależy w życiu?
No ale to będzie tak jest synagogi, to była jakąś starszą karą dla.
Ależ oczywiście, że tak.
Dlatego bardzo.
No tak, a część chrześcijan właśnie tego doświadczyła. Oni bardzo cierpieli z tego powodu, ale z drugiej strony, jak czytamy Dzieje Apostolskie, bo jeżeli myślimy, czytając Ewangelię Janową, czytajmy sobie też Dzieje Apostolskie przy okazji, bo to nam dużo może pomóc i pokazać. Oni się cieszyli, że mogli cierpieć dla imienia Jezus. Bo to jest znak właśnie prawdziwości, realizacji, że słowo, które Jezus im zapowiedział, się w nich realizuje. Cieszyli się, że są autentycznymi, prawdziwymi świadkami. Tak, ale tutaj ta sytuacja wyrzucenie z synagogi była też po zesłaniu Ducha Świętego.
A tutaj było, czy może być co dobrego z Nazaretu?
No tak, ale trzeba właśnie patrzeć na całe to świadectwo, na słowo Jezusa, na znaki Jezusa, na dzieło, na świadectwo Chrzciciela, na pisma. To są wszystko elementy, które mają przekonać rozmówców Jezusa. Ale właśnie trzeba mieć tę odwagę, żeby się narazić, żeby się wychylić. A Nikodem co? W nocy przychodził, bo się bał na początku, bo się wstydził. Chociaż coraz bardziej słowo Jezusa go pociągało. I potem w ostateczności się przezwyciężył i się znalazł w bardzo ważnym momencie śmierci Jezusa. Stał się jego świadkiem. Stał się świadkiem skazańca. Wiara jego zwyciężyła jego lęk. Czyli staje się to oczywiście też możliwe. I ostatni, już ostatni moment tego naszego dyskursu już nas doprowadza do takiego momentu bardzo, bardzo trudnego. Ta linia obrony Jezusa przechodzi w linię oskarżenia. Ale to oskarżenie nie pochodzi od samego Jezusa. Nie pochodzi od samego Jezusa. Nie mniemajcie, że to ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarżycielem waszym jest Mojżesz, którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, to byście im nie wierzyli. O mnie bowiem on pisał. Ale jeżeli jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? I jest to bardzo dotkliwe wyznanie dla każdego wierzącego Żyda. Bo dla nich słowa Mojżesza były święte, przekazywały orędzie i słowa samego Boga i tutaj Mojżesz był w najwyższej randze prorokiem, takim pośrednikiem, prawodawcą pomiędzy Bogiem i Izraelem. Więc każdy wierzący Żyd, było to kiedyś i jest to dzisiaj, uważa się za ucznia i kontynuatora Mojżesza. I tutaj usłyszeć tego rodzaju wyznanie, nie wierzycie Mojżeszowi. Tak jakby zaprzeczenie całej tej fasadzie ich wiary. Jest to bardzo, bardzo mocne i dotkliwe stwierdzenie. To właśnie ten ich nauczyciel, mistrz, potępia swoich uczniów. Chociaż oni się tak bardzo powołują na te jego dzieła, na wyjście z Egiptu, na przymierze, na prawo. Cała ta historia jest im tak niezmiernie bliska i dla nich ważna. To jednak, tak jakby można powiedzieć, to się w nich nie dokonało. To się w nich zupełnie, to słowo się w nich nie zrealizowało. Także to Mojżesz będzie oskarżał Żydów, tych, którzy nie wierzyli. Ten akt, możemy powiedzieć, oskarżenia Jezusa tutaj jest bardzo mocny, ale nie mniej mocny niż w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, chociaż wydaje nam się o wiele wcześniejsza od Ewangelii Janowej, ona miała jednak takie dwie fazy powstawania. W pierwszej fazie była zwrócona do judeo-chrześcijan. Mamy tam wiele fragmentów ze Starego Testamentu zachęcająca też Żydów do nawrócenia się, ale mamy też tam taką już późniejszą fazę, ostateczna redakcja powstała właśnie w tym momencie, kiedy drogi Kościoła i synagogi zaczęły się rozchodzić. I mamy tam bardzo wiele tekstów właśnie to wyrażających. Ten cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie mamy biada uczonym w piśmie i faryzeuszom. Na katedrze Mojżesza zasiedli. Wchodzą do królestwa. Wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, innym nie pozwoliliście wejść. Czyli tutaj te mocne słowa Jezusa, one korespondują również z tym, o czym czytamy, zwłaszcza w Ewangelii Mateuszowej. Czyli posiadanie daru tego Słowa Bożego, które miało stać się zbawczym dla Izraela, a jednocześnie zatrzymanie się na tym szukaniu swojej własnej chwały. No, co jest bardzo wielką pokusą. A chrześcijanie przecież mieli teksty mesjańskie i również mamy teksty mesjańskie w Pięcioksięgu. Czyli już tak mocno się chcemy tutaj trzymać Mojżesza, bo w czasach Jezusa oczywiście Pięcioksiąg przypisywano Mojżeszowi jako temu autorytetowi łączonemu właśnie z tym zbiorem. I mamy tutaj chociażby tekst mesjański mówiący o wyniesieniu pokolenia Judy z rodzaju 49, czy gwiazdę z Jakuba z Księgi Liczb 24, czy ogłoszenie o przyjściu nowego Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa 18. Czyli są to takie typowe fragmenty mesjańskie z Pięcioksięgu. I Mojżesz dał wam zapowiedzi, wskazał wam drogę. Wy tego nie potrafiliście odczytać, nie potrafiliście tego zobaczyć. I Jezus te dwie rzeczywistości łączy konsekwentnie ze sobą. Nie uwierzyliście Mojżeszowi, nie wierzycie teraz. A pisma posiadacie. Jednak, moi drodzy, my się też nie możemy tutaj usprawiedliwiać, ponieważ to przesłanie ma walor i charakter ponadczasowy, uniwersalny. I może być też tak, że moje serce może stawać się nieczułe na Boże Słowo. Może stawać się zatwardziałe. My już mamy pełnię objawienia. My już mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który nas oświeca od wewnątrz. A zatem no, ta nasza odpowiedzialność jest ogromna. Że nie możemy lekceważyć Słowa Bożego, ani nie możemy się zatrzymywać na jakiejś powierzchni tego Słowa, ani nie możemy pozwolić, żeby to Słowo gdzieś skostniało w nas. Może skostnieć. Możemy tylko tak bardzo się przyzwyczaić do tego, co słyszymy, bo my te niektóre teksty już znamy na pamięć. Tak chodzimy do kościoła, słyszymy. Zobaczmy, kiedy święty Piotr po zesłaniu Ducha Świętego wygłosił swoją pierwszą mowę, ten nieuczony rybak z Galilei, który bał się służącej i w ogóle był taki nieokrzesany, jak pamiętamy. Kiedy wygłosił pierwszą mowę, ludzie przejęli się tak do głębi serca, że poczuli, jakby ich miecz tego słowa przeszył. Oni się wręcz pozwolili przebić temu słowu. To słowo miało tak wielką moc, oni się tak bardzo mocno na to otworzyli. Możemy sobie zadać pytanie, czy mnie jeszcze dziś, kiedy słyszę Ewangelię, czytaną chociażby podczas liturgii, czy potrafię tak się na nią otworzyć, żeby to słowo gdzieś mnie do głębi dotknęło? Czy potrafię tak słuchać z wiarą tego słowa, że przyjmuję, że mówi do mnie przez to słowo żywy Bóg? I to jest właśnie ta wrażliwość, do której wzywa nas ta Ewangelia. Tym bardziej, że my nie jesteśmy oponentami Jezusa. My jesteśmy Jego uczniami. Ale również i nam grozi właśnie to przyzwyczajenie. I dlatego potrzebujemy nieustannego odświeżania, nieustannego ożywiania w nas tego słowa. Pozwalania przyjęcia takiego wstrząsu, żeby to słowo mnie uderzyło. Żebym ja tak naprawdę zobaczył moją niewiarę, moje zamknięcie, moje schematy, bo ja tak postrzegam Pana Boga i nikt mi tego nie zmieni. I to jest, moi drodzy, życiodajne. Kiedy Słowo Boże dotknie w jakiś sposób jakichś elementów mojego życia, moich przyzwyczajeń, moich naleciałości, to wtedy ja Mu pozwalam działać, pracować, przebudowywać. Ono jest żywe. Ono we mnie zaczyna królować. I aby tak się stało. Tego sobie życzymy. W tym czasie adwentowym, kiedy czekamy, oczekujemy na ten moment, kiedy Słowo stanie się ciałem, pragnijmy tego, aby to Słowo, które słyszymy, ale też to Słowo, które Bóg nam codziennie mówi przez wydarzenia i przez ludzi i przez to, co się dzieje, żeby to Słowo nas dotykało. Miejmy serca z ciała, a nie serce kamienne. To myślę, że to jest tak bardzo ważne dla nas wszystkich.